tytuł tygodnia. Studiował malarstwo, mieszkał w Słupcy, Warszawie, Paryżu, Monachium i Lwowie. W powstaniu styczniowym stracił nogę. W Krakowie pomagał ubogim. Adam Chmielowski do historii przeszedł jako święty brat Albert. Poznańska dziennikarka Natalia Budzyńska idzie tropem jego biografii. Pokazuje człowieka z krwi i kości, świętego bez lukru.
Artystą był bardzo wymagającym i pozostawił bardzo niewiele dzieł, ponieważ niszczył je. Czekał na jakieś natchnienie, bardzo idealistycznie podchodził do sztuki. Przyjaźnił się z Maksem Gierymskim, który był w Monachium wtedy bardzo znanym już malarzem, który sprzedawał swoje obrazy po prostu od ręki wiele, więc bardzo dużo pracował. A Chmielowski wręcz odwrotnie, mało malował, dużo niszczył i w ogóle nie pochwalał takiego malowania na zamówienie. On szukał w sztuce duszy, ducha. Sztuka, którą tworzy artysta, miała być wyrazem jego ducha. Dlatego wszystkie takie malarstwo na zamówienie, czy takie za pieniądze, to on tak traktował trochę z pogardą.
Czyta Andrzej Ciborski.
Maksymilian Gierymski w czerwcu 1873 roku był w fatalnej kondycji psychicznej. Jego plany małżeńskie zostały zniweczone. Chory i osłabiony, znikłą raczej nadzieją na wyleczenie. Mieszkał samotnie w wynajętym małym pokoju w jednym z uzdrowiskowych hoteli. Rozdrażniony, w melancholii albo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w depresji. Adam z pewnością chciał go pocieszać, pewnie nadzieją na życie wieczne. Może namawiał go na pojednanie z Bogiem, pogodzenie się z Nim. W Maksie spowodowało to tylko irytację. Fragment, w którym wypomina przyjacielowi jego zaufanie do Boga, który troszczy się o odzienie, czyli o sprawy materialne, konfrontuje z lenistwem Adama. Lenistwem? Lenistwem w malowaniu? Czy tak to wyglądało z jego perspektywy? No tak, Max malował od rana do późnego wieczora, dokąd było światło. Kunsthandlerzy czekali. Lista zamówień się wydłużała. Trzeba było sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Adam podchodził do sztuki inaczej. Nie była ona dla niego źródłem zarobków, ale potrzebą duszy. Poza tym bywał często niezadowolony z tego, co zrobił. Niszczył pracę. Długo myślał nad pustym płótnem.
Mówi autorka książki Natalia Budzyńska.
Sukcesu nie osiągnął. Mówiono o nim, że z rysunku jest kiepski, ale kolorystą jest niezłym. Te kolory znacznie wyblakły i dzisiaj nie robią wrażenia żadnego. Oprócz tego jednego obrazu, można powiedzieć, to Ecce Homo, który jest ikoną bardziej niż po prostu obrazem. Malarstwo miało charakter bardzo depresyjny, ciemne kolory. To był ten monachijski Stimmung, to się nazywało, czyli taki klimat typowy dla Polaków, Niemcy mówili. Ciemny, mroczny, półmroczny taki. Szukano w tym malarstwie później pierwszych oznak depresji, można powiedzieć, jakiej później doświadczył. No ja nie wiem, być może. No, w listach, które też znalazłam i które cytuję, jest wiele momentów, które świadczą o tym, że miał takie zniżki nastroju, które też były związane z jego chorobą fizyczną, ponieważ ten brak nogi to nie jest brak bólu, pamiętajmy o tym. I do tego jeszcze cierpiał od młodości na bóle żołądka, nie z wiadomego pochodzenia.
Wiemy to ze wspomnień z późniejszych lat. Nie był tak obrotny jak Max, nie umiał zadbać o swoje interesy. Podchodził do życia i do twórczości idealistycznie. Zachwycał się baśniami, historiami nie z tego świata, głowę wiecznie miał w chmurach, a obowiązki codzienności mu ciążyły. Był typem nieżyciowym, przynajmniej wtedy, w Monachium. Dla Maxa taka postawa była do tego stopnia niepojęta, że w końcu nastąpił wybuch. Poza tym irytowało go, że ktoś tak inteligentny jak Adam może wierzyć w takie poetyckie wymysły i iluzje. Że można wierzyć w Jezusa, który urodził się z Panny. Chyba dlatego pisze o katolicyzmie nieszczerym. Wierzyć można było w wiekach średnich, wtedy, gdy ludzie w ogóle o świecie niewiele wiedzieli, ale dzisiaj, teraz? Nie potrafił postawić obok siebie mało rozgarniętego chłopa i swego inteligentnego przyjaciela Adama Chmielowskiego. Religia chrześcijańska służy jako chusta do obtarcia łez. Trochę w tym stwierdzeniu pogardy. Czy to powiedział Max Adamowi? I bał się o jego życie, że aż tak mógł go zranić? Z jednej strony czuje, że jest Chmielowskiemu coś winien. Zdaje sobie sprawę, co mu zawdzięcza jako artysta. Z drugiej strony ta wdzięczność staje mu się ciężarem. Sprawia, że boi się mówić szczerze.